Ewa Dąbrowska, dzień dobry. Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Polsce procesje widoczne na ulicach miast i wsi zmierzają do czterech ołtarzy. Hostie w monstrancji niesie kapłan. Wierni modlą się, śpiewają pieśni, demonstrują swoją wiarę, przywiązanie do Chrystusa. W wielu miejscach świata Boże Ciało to zwykły dzień pracy. Dlatego uroczystości przeniesiono z czwartku na niedzielę. Święto Bożego Ciała ustanowione zostało w XIII wieku. Nieco później jego nieodłączną częścią stały się procesje. To manifestacja wiary, która ma charakter dziękczynny i przebłagalny za zniewagi i bluźnierstwa. W Polsce od czasów rozbiorów uroczyste procesje Bożego Ciała łączyły się też z manifestowaniem przynależności narodowej. Uczestniczyło w nich duchowieństwo, cechy rzemieślników, bractwa kościelne, szkoły, wojsko i rzesze wiernych. W okresie PRL władze państwowe i partyjne zakazywały swoim członkom uczestniczyć w procesji Bożego Ciała, a nawet nakazywały organizować konkurencyjne zabawy ludowe dla wojska i młodzieży. Zbigniew Karwalski pamięta procesje prowadzone przez prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Przypomnę tu taki jeden przypadek, gdzie byłem na takiej procesji, gdzie jeszcze kardynał Wyszyński prowadził tego i milicja podjechała. On, kardynał, podczas procesji przerwał tego i mówi: proszę państwa, proszę spokojnie, proszę nic nie czynić, bo ci panowie wykonują swoją pracę. Dostali takie polecenie, powtórzył to kilkakrotnie i ludzie się uspokoili, bo początkowo był hałas i krzyki, że przeszkadzają. Ludzie się uspokoili, policjanci, milicjanci właściwie, rozeszli się, kręcili, a w końcu się rozeszli. To nie mieli odwagi nic zrobić, żeby przeszkodzić tej procesji.
To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego.
Jest dużo kwiatów.
No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus.
Dla każdego katolika jest to jeden z ważniejszych dni w roku, także warto tu być na tym święcie. No żeby zamanifestować swoją wiarę, swoje wyznanie.
Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Oprócz publicznego wyznania naszej wiary, to jest święto dziękczynienia za ustanowienie Eucharystii. Ważną rzeczą są te cztery ołtarze. One mają symboliczny wymiar. Odwołuje się do czterech Ewangelii, ale to także jest symbol czterech stron świata. Czyli Pan Jezus przychodzi dla wszystkich, do każdego miejsca.
Mówi ksiądz Grzegorz Michalczyk.
To nie jest procesja protestu. Czasem tak bywało w czasach komunistycznych, że związane to było z protestem wobec tego, co się wokół nas działo i pragnieniem wolności w wyznawaniu wiary. Dzisiaj należy już do lamusa odłożyć tego typu skojarzenia. Ona ma być wyznaniem wiary w obecność Chrystusa pośród nas.
Procesja, w której centrum znajduje się hostia, nawiązuje do mszy świętej.
Również do tego, czym jest miłość oddająca życie za braci. A więc również do tego, co oznacza łamany chleb w czasie liturgii, kiedy widzimy, że Chrystus daje się niejako złamać, oddając swoje życie po to, by nas tym życiem obdarzyć. A więc ta miłość posunięta do wymiaru miłości wrogów ma stać się niejako sztandarem, pod którym chcemy iść. Jeżeli tak jest, to cieszmy się z tego, że w tej procesji idziemy.
Ojciec Marcin Dusiński, Zgromadzenie Ducha Świętego.
Ojciec Maciej Sierz-Putowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego.
Po co symbole Bożego Ciała? Procesje, ołtarze, Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie na ulicach miast, wsi, miasteczek, sypanie kwiatków przez dziewczynki, sztandary, monstrancje, po co to wszystko?
Cała ta otoczka, która towarzyszy procesjom, jest wyrazem ogromnej czci, którą wierni powinni mieć przynajmniej tę świadomość, że oddają Najświętszemu Sakramentowi, czyli Chrystusowi obecnemu rzeczywiście, prawdziwie, realnie w Najświętszym Sakramencie. Na pewno te zwyczaje mają ogromne naleciałości związane z folklorem, ale też nawet z gusłami, z jakimiś zabobonami, bo specjalistą nie jestem, ale wyczytałem o zwyczajach, które dotyczyły gałązek, wydaje mi się brzozy czy wierzby wkładanych gdzieś tam za ołtarze, które potem miały służyć do odganiania czarownic, złych zaklęć, złych czarów itd. Czy przeróżne zioła, z których były plecione wianki, wierzono, że umieszczone w domu przynoszą szczęście i tak dalej. Oczywiście to wszystko są zabobony, nie o to chodzi w procesji.
Do dzisiaj ludzie rzucają się na te drzewka zielone ustawione przy ołtarzach.
No właśnie, jest to pewnie jakaś spuścizna, też takiej trochę nieświadomości tego, co się dzieje, bo...
No może ludzie traktują to jako symbol, że byli, uczestniczyli w procesji.
Możliwe.
Jeśli symbol, to wszystko w porządku, ale jeżeli to ma służyć czemuś więcej, głębiej, to już nie.
Tak, tylko że tak naprawdę procesja Bożego Ciała to najświętszy sakrament, to Jezus, który kroczy ulicami naszych miast i to jest istota. Cała reszta to są tylko zwyczaje, które oczywiście trzeba w jakiś sposób waloryzować, ale też myślę uświadamiać ludziom to, co naprawdę przeżywamy w trakcie tego święta.
Ktoś powie, biały opłatek, nic więcej. Co oni adorują? Skąd wiadomo, że tam jest Chrystus, Bóg, ciało? W co wierzą chrześcijanie?
Wierzymy w prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, w tym kawałku chleba. Jest to wiara Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego na pewno. No, z kościołami protestanckimi jest już troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, bo tamta wiara nie jest jednolita. Niektóre kościoły wierzą w obecność rzeczywistą, ale tylko w trakcie sprawowania Eucharystii. Inni mówią o obecności duchowej, inni znowu mówią o po prostu o symbolu, o jakimś znaku, który przywołuje wspomnienie czegoś, co zostało w przeszłości. Także no, tak naprawdę tylko Kościół katolicki i prawosławny, obrządki związane również z Kościołem katolickim, czy włączony w Kościół katolicki, wierzą, że w tym kawałku chleba i w tej kropli wina jest rzeczywiście obecny Bóg ze swoim ciałem i ze swoim krwią.
Dlatego profanacja Eucharystii jest w nauczaniu Kościoła ciężkim przestępstwem.
No, na pewno, oczywiście.
Wierzymy w to, że w monstrancji ukrywa się sam Bóg, co niektórzy mówią, wierzą w to, że to jest wręcz serce Chrystusa, serce Boga, a wskazują na to cuda eucharystyczne, zbadane. Co możemy powiedzieć na ich temat?
Możemy powiedzieć, że się wydarzyły i to bardzo, bardzo dużo. Ja osobiście spróbowałem policzyć te, które wydarzyły się we Włoszech, bo tam pracowałem przez kilkanaście lat i udało mi się naliczyć około 30. Nie wiem, czy jest to ogólnie wiadome, ale samo święto Bożego Ciała, tak naprawdę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana, czyli Boże Ciało, Corpus Domini, zostało ustanowione przez papieża Urbana IV w 1264 roku, rok po słynnym, przynajmniej we Włoszech, cudzie eucharystycznym w Bolzano, niedaleko Orvieto, gdzie pewien kapłan, niejaki Piotr z Pragi, no miał ogromne wątpliwości co do obecności Chrystusa rzeczywistej i prawdziwej w Najświętszym Sakramencie i z tą intencją wyruszył do Rzymu, zatrzymał się w Bolzano, gdzie sprawował Eucharystię i tam dopadły go ogromne wątpliwości. No i w czasie sprawowania Eucharystii, w czasie przeistoczenia, z hostii zaczęła wydobywać się krew. No on przestraszony zawinął te hostie w korporał, w kawałek płótna, zaniósł do zakrystii, ale po drodze kilka kropel upadło na posadzkę. On od razu udał się do papieża Urbana IV, który akurat przebywał w Orvieto, niedaleko, kilkanaście kilometrów. Opowiedział mu o tym cudzie, papież natychmiast wysłał swoich ludzi, swojego wysłannika, który potwierdził autentyczność cudu i rok później specjalną bullą papieską Ojciec Święty tak naprawdę rozszerzył święto, które już istniało od 1247 roku we Włoszech, rozszerzył na cały Kościół. I od tego czasu mamy to święto, które w różnych krajach przybiera przeróżne formy. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do procesji, do czterech ołtarzy, gdzie czytane są cztery Ewangelie, no ale w innych krajach funkcjonuje to czasami zupełnie inaczej.
Za chwilę o tym powiemy, ale jeszcze chwila dla ciała Chrystusa, które adorujemy. Badania dowodzą, że to są fragmenty cudu eucharystycznego, mięśnia sercowego i to człowieka, któremu pękło serce.
Tak, to prawda. Nie wiem, czy we wszystkich przypadkach jest to zawsze serce człowieka w agonii, ale wydaje mi się, że w większości, przynajmniej w przeważającej większości tak. Te cuda, których opisy czytałem, na które trafiłem, zawsze zwracały uwagę na to, że jest to serce człowieka, który umarł, który umiera, który umarł.
Ustanowione w średniowieczu święto Bożego Ciała. Od początku było obchodzone, podobnie jak dziś, podstawą są msza święta i uroczysta procesja, mówi ksiądz Tomasz Bać.
Wspaniale odpowiadało duchowości i pobożności średniowiecza. Ludzie chcieli zobaczyć hostię, chcieli zobaczyć Chrystusa obecnego w Eucharystii, dlatego że Eucharystia, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament to jest to, co chrześcijanie, katolicy mają najcenniejszego na świecie.
Najbardziej okazałe procesje odbywały się w baroku. Uczestniczyły w nich wszystkie stany, cechy i stowarzyszenia religijne. Miały bogatą oprawę, z której do dziś pozostało sypanie kwiatków przez dziewczynki i dzwonienie dzwoneczkami przez chłopców. mówi ksiądz Grzegorz Michalczyk.
Dzisiaj sens procesji Bożego Ciała widziałbym przede wszystkim w takiej osobistej identyfikacji z tajemnicą, jaką niesie Eucharystia, czyli z tajemnicą takiej miłości, która oddaje swoje życie na krzyżu. Jeżeli ktoś idzie za Chrystusem Eucharystycznym w procesji Bożego Ciała, to nie idzie manifestując przeciwko komuś, nie idzie z nastroju polemicznym. Powinien iść deklarując, że pragnie kochać taką miłością, że identyfikuje się z takim i z tym Chrystusem, który w Eucharystii daje nam samego siebie.
Ksiądz Bogdan Bartołt.
Zawsze wielkim szacunkiem przez chrześcijan była otaczana Eucharystia, a szczególnie dar Komunii Świętej. I w związku z tym, no to już można powiedzieć, sięgając do historii, w średniowieczu, na przełomie XII-XIII wieku, były objawienia prywatne, gdzie Pan Jezus, objawiając się świętej Juliannie z Kornią, podkreślał to, że chciałby mieć oddzielne święto, to święto, w którym będziemy oddawać Mu cześć obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Wiara w to, że pod postacią chleba kryje się ciało Chrystusa, jest podważana, mówi ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
Dziś ludzie mają coraz większe kłopoty z miłością. Wokół nas króluje kult wiedzy. Wszystko trzeba zobaczyć, zrozumieć, podejrzeć. A taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie.
Kiedy komunikant staje się komunią świętą?
No jeżeli chodzi o doktrynę Kościoła katolickiego, to my jesteśmy tacy bardzo precyzyjni, rzymscy, Kościół rzymsko-katolicki, więc wierzymy, że chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią w momencie, w którym kapłan wypowiada słowa konsekracji. Natomiast w Kościele prawosławnym jest troszeczkę inaczej, bo oni znowu wierzą, że przeistoczenie zachodzi w momencie tak zwanej epiklezy, czyli w momencie, w którym kapłan wyciąga ręce i wzywa Ducha Świętego, aby zstąpił i przemienił. Z punktu widzenia teologicznego obie wersje są tak naprawdę poprawne.
Dlaczego tylko kapłan może dokonać konsekracji, czy poprzez kapłana do tej konsekracji dochodzi?
No to wynika z samego sakramentu święceń, święcenia kapłańskie, które upoważniają, włączają kapłana w to kapłaństwo chrystusowe, kapłaństwo służebne, kapłaństwo sakramentalne, które sprawia, że ten człowiek biedny, pozostający biednym człowiekiem, ale w momencie sprawowania sakramentu staje się drugim Chrystusem. On działa w osobie Chrystusa, persona Christi, to tak jakby kapłan użyczał swojego ciała Chrystusowi, który działa w nim i przez niego. Bo to nie kapłan konsekruje, to nie kapłan przemienia, to Chrystus, zawsze Chrystus, który przez kapłana działa.
Eucharystia, Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Msza Święta, Najświętsza Ofiara na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Wielkiego Czwartku. To wtedy został ustanowiony ten sakrament.
W czasie tradycyjnej Wieczerzy Paschalnej, którą Żydzi sprawowali właściwie od XIII wieku przed Chrystusem, kiedy nastąpiło to słynne wyzwolenie z niewoli Egiptu, przejście przez Morze Czerwone i ustanowienie Paschy, z której świętowaniem wiązała się Wieczerza Paschalna. Żydzi cały czas sprawują Wieczerzę Paschalną każdego roku. To jest pierwszy szabat po tej wiosennej pełni Księżyca. Ona ma cały czas taką samą strukturę. Tam jest przygotowanie baranka, który jest później spożywany wspólnie. Jest głowa rodziny, która przywołuje, opowiada wszystkie wydarzenia paschalne, czyli wyjście z Egiptu i tak dalej. Jest łamanie chleba. Tak naprawdę Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię w czasie tradycyjnej uczty paschalnej, zapożyczył, pozostawił wiele, wiele znaków i symboli, które do dzisiaj istnieją w tej uczcie paschalnej u Żydów. Natomiast nadał im zupełnie nowe znaczenie.
A jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to też Wieczerza Pańska ma swoje koleje. Cały czas dochodzi do pewnych zmian.
Tak, na pewno. Zwłaszcza początki chrześcijaństwa, myślę, że obfitowały w takie zmiany. Było to konieczne ze względu na formowanie się Kościoła. Na początku te wspólnoty były niewielkie, później było ich coraz więcej. Pierwsze wieki to były prześladowania, Kościół musiał się ukrywać. Natomiast od IV wieku to wszystko zostało jakoś usankcjonowane, rozrosła się ta instytucja Kościoła, wszystko stało się oficjalne. Więc na pewno te nabożeństwa, na przykład modlitwa eucharystyczna, czyli to serce Eucharystii, serce mszy świętej, tam gdzie następuje przeistoczenie i gdzie kapłan omadla sprawy całego świata i tak dalej. Był znany jedynie kanon rzymski, czyli pierwsza modlitwa eucharystyczna. My dzisiaj mamy ich 10 i to jest też efekt Soboru Watykańskiego II, który przywrócił drugą modlitwę eucharystyczną, która istniała już od III wieku, ale nie była używana i stworzył kolejnych 8.
Najpierw chrześcijanie łamali się chlebem. Dzisiaj to komunia święta przyjmowana w dwojaki sposób przez wierzących.
Tak, to prawda. To również była zmiana, która dotyczyła ilości wiernych. Na początku było możliwe, wspólnoty były małe i było możliwe po prostu łamać się buchenkiem chleba. Natomiast później, kiedy tych wiernych zaczęło przybywać, powstały kościoły, bazyliki i kościoły, gdzie gromadziły się całe masy wiernych, trudno byłoby łamać się buchenkiem chleba, kiedy wiernych było kilkaset, kilka tysięcy nawet. W pewnym momencie zdecydowano się na te małe chlebki, na komunikanty, które powinny być konsekrowane na danej mszy świętej, w czasie danej Eucharystii i tam rozdane i spożyte. Ale tutaj też ze względów praktycznych najczęściej Najświętszy Sakrament, te komunikanty są przechowywane w tabernakulum.
Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział, czytam u Mateusza, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, a potem pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Dlaczego chleb i wino są konsekrowane osobno?
Były to dwa znaki, bardzo konkretne w tej liturgii, nazwijmy to tak, wieczerzy paschalnej. Tam było błogosławieństwo wina, błogosławieństwo kielicha i było też łamanie chleba. Chrystus zachował te znaki. Myślę, że jest to ważne, żeby było to rozróżnienie między ciałem i krwią, chociaż oczywiście spożycie ciała to spożycie również krwi. To jest zawsze jedno i to samo ciało. Kto spożywa tylko krew, spożywa całe ciało Chrystusa, to samo. Natomiast myślę, że to jest dla jasności znaku eucharystycznego. Jest ciało, jest krew, osobno.
Dla mnie jest pamiątką tego, że Chrystus zostawił siebie namacalnie dla nas w Eucharystii. To jest takie przypomnienie o tym.
Oddanie czci Bogu jest bardzo ważne Jezusowi, Jemu w sercu, ciału i temu, co zrobił, dokonał dla nas.
Dzień jest chyba najważniejszy dla nas wszystkich, dlatego że Pan Jezus wychodzi do ludzi, a my w procesji z Panem Jezusem również wychodzimy po to, żeby tą radosną nowinę obwieścić.
Biuro Prasowe Episkopatu Polski zachęca do zamieszczania na Twitterze i Facebooku zdjęć z procesji Bożego Ciała. Może to zrobić każdy. Wystarczy zamieścić na Twitterze lub Facebooku zdjęcie z hashtagiem procesja. Dzięki temu będzie można łatwo odszukać i śledzić procesję w całej Polsce. Tweety i wpisy będą też upowszechniane na profilu Małpa Episkopat News, prowadzonym przez Biuro Prasowe Episkopatu. Chrystus mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Dzisiaj Boże Ciało, święto Bożego Ciała, wychodzimy z Chrystusem na ulicę, to jest akt publiczny przyznania się do wiary. Dlaczego to jest takie ważne? To, żebyśmy publicznie chwalili Boga i przyznawali się do Niego. Przecież Bóg wie, jaka jest moja wiara.
Nie wiem, czy to jest konieczne, czy to jest potrzebne. To jest chęć manifestacji naszej wiary i przyznania się do tego i ukazania światu tego. Kościół jest kościołem misyjnym. My sobie wyobrażamy, że misje to gdzieś tam daleko, w Ameryce, w Australii, w Afryce, w Azji. A misja tak naprawdę zaczyna się tutaj i między nami, i na naszych własnych osiedlach i ulicach i tych miejscach, gdzie żyjemy. Nie narzucanie, ale chęć pokazania chociażby części naszej wiary, kogo czcimy. W centrum zawsze jest Jezus, więc z tym Panem Jezusem idziemy do drugiego człowieka z dobrą nowiną. I to są takie elementy konstytucyjne naszej wiary, takie podstawowe, fundamentalne.
To Bóg powiedział, kto się przyzna przed ludźmi, ja się przyznam także i przed Ojcem. Parafrazując, a w Paragwaju, jak Paragwajczycy świętują Boże Ciało, jak wyznają swoją wiarę, chętnie, publicznie, czy gdzieś tam wolą właśnie prywatnie, w domu, w zaciszu, na uboczu?
Jeśli chodzi o kraje misyjne i kraje Ameryki Południowej, to na pewno procesje, które są organizowane i to z jakiegokolwiek powodu, może to i źle zabrzmi, ale z okazji świąt, z okazji uroczystości patrona, czy danego osiedla, czy danej miejscowości, miasta, wioseczki, to jest chęć takiego wyjścia na zewnątrz, nie chowania się, nie zamykania się tylko i wyłącznie w czterech ścianach kaplic naszych kościołów.
A niewierzący, czy dają znać o sobie też w Paragwaju? Bo u nas już widoczne są te różnice.
Nie spotkałem się nigdy. Naprawdę, że nie spotkałem się nigdy z przejawem jakiejkolwiek agresji. agresji werbalnej czy fizycznej ze strony osób, które są niewierzące czy niepraktykujące, które nie identyfikowałyby się z takim okazywaniem wiary. Nigdy nie widziałem kogoś, kto w jakiś sposób swoją postawą, swoim słowem zakłócałby porządek danego święta, danej liturgii, danej uroczystości. Kiedyś faktycznie mieliśmy rozpoczynać Eucharystię, coś, co wymagało jakiegoś takiego skupienia i tuż pod kościołem stanęła grupa młodych ludzi, wyraźnie już podpitych, przyjechali samochodem, otworzyli bagażnik, oczywiście tam te wszystkie jakieś takie kolumny samochodowe i radio i muzyka bardzo głośno. Wszyscy byli skonsternowani, ale ja się odważyłem tak, żeby pójść do chłopaków, stanąć między nimi, powiedzieć im, że za 5 minut mamy Eucharystię, czy jakieś tam nabożeństwo, już dokładnie nie pamiętam. Poproszę troszeczkę ciszej z tą muzyką, jeżeli nie można by było w ogóle wyłączyć jej. Bez żadnego problemu, zrozumieli, wyłączyli, odjechali.
A jak świętuje się Boże Ciało w Paragwaju? Podobnie jak w Polsce, 4 ołtarze, dziewczynki sypiące kwiatki.
No właśnie, nic z tego. To jest wielkie zaskoczenie. Ja z Polski przyzwyczajony do procesji, do tego pójścia za Chrystusem, do stawania przy 4 ołtarzach, a nie wiem, czy to była specyfika tylko Paragwaju, czy może całego kościoła w Ameryce Południowej, natomiast przez szereg lat nie była organizowana żadna procesja i całe świętowanie ograniczało się tylko i wyłącznie do wspomnienia liturgicznego celebrowanego podczas Eucharystii i nic więcej.
Czyli taka troszkę bardziej uroczysta msza święta.
No taka jak każda inna uroczystość. Tylko była i wyłącznie sprawowana Eucharystia i tylko było powiedziane, że jest święto, czy przeżywamy święto Bożego Ciała.
A czy to dzień wolny w Paragwaju?
Nie. Nie jest dniem wolnym, bo tego dnia nie świętuje się w czwartek, taki jaki mamy zwyczaj tutaj w Polsce, ale świętujemy go w niedzielę. Nie chcę się chwalić, ale pracowałem w parafii Matki Boskiej Różańcowej w mieście, które się nazywa San Lorenzo. Nie było takiej praktyki. To była młoda parafia, ona powstała w 2000 albo drugim, albo trzecim, więc stosunkowo bardzo młoda parafia, więc jakichkolwiek tradycji jeszcze swoich nie miała. Tradycji procesji na Boże Ciało nie było, wyjścia do 4 ołtarzy nie było, bardzo słabo rozwinięty też kult eucharystyczny jako taki, czy adoracja. I udało się przez parę lat organizować procesję na Boże Ciało, chociaż pierwszy raz jak zaproponowaliśmy taką procesję, spotkało się to z wielkim zdziwieniem, bo ludzie po prostu takiego zwyczaju nie znali. Ja doskonale pamiętam jedną z takich sytuacji, pojechaliśmy kiedyś z katechistami na rekolekcję. Ja przekonany o tym, że to jest jedna z takich rzeczy normalnych i zwyczajnych, zaproponowałem jeden z takich momentów podczas tych rekolekcji, godzinną adorację. Nikt nic nie powiedział. No, Paragwajczycy są takimi ludźmi, którzy no, nie okazują jakoś tak od razu czy swojego zdziwienia, czy nie protestują jakoś tak za głośno i za bardzo. Zgodzili się, zrobiliśmy tą adorację. Nigdy nie zapomnę pytania po tej adoracji jednego z młodych chłopaków, który zaczynał swoją pracę jako katecheta, katechista się mówi na misjach. Po adoracji podszedł do mnie, zapytał się, to białe w środku, co to było? No dla mnie to był szok, naprawdę to był szok.
A przyjmował komunię świętą?
Przyjmował, ale pierwszy raz spotkał się z taką formą adoracji, wystawienia Najświętszego Sakramentu. Później to stało się jakimś takim elementem niemalże podstawowym tych naszych rekolekcji, czy katechezy na temat, czym jest Eucharystia. No bo takie spore braki, jeśli chodzi o ten temat. Takie były nasze początki. Nadmienię tylko, że pracowałem w parafii, która miała 60 tysięcy wiernych. Więc procesja i zorganizowanie takiej procesji naprawdę wymagało wielu przygotowań i wiele rzeczy trzeba było podopinać, poorganizować tak, żeby to wszystko wyszło. Ale bardzo się wszystkim podobało. Ten pierwszy raz zorganizowaliśmy również 4 ołtarze. To było takie wydarzenie parafialne i zgromadziło bardzo wiele osób. Bardzo się spodobało. Później co roku je powtarzaliśmy. Natomiast pamiętam jeszcze jedną taką rzecz ciekawą. To było podczas mojej pracy jeszcze w Paragwaju. Nie wiem, czy to w Polsce odbiło się jakimś takim echem, czy nie. Papież Franciszek jakieś 2-3 lata temu zaprosił wiernych, żeby nie wychodzić z procesją, ale by poświęcić przynajmniej godzinę czasu na adorację Najświętszego Sakramentu po zakończonej Eucharystii. To też było bardzo ciekawe doświadczenie, które przeżywaliśmy w parafii. Później spotkałem się z takimi głosami, ludzie sami przychodzili i jakoś tak spontanicznie zupełnie mówili, nieprzyzwyczajeni do ciszy, do spokoju, do braku akcji, powiedzmy tak, takiego zwykłego siedzenia czy klęczenia i adorowania, sami gdzieś później przychodzili i mówili o potrzebie takiego spotkania właśnie z Chrystusem w Eucharystii, o potrzebie wyciszenia się, takiego spokojnego popatrzenia właśnie na Chrystusa w Eucharystii, bo jak wiemy, procesje no, mają to do siebie, że ci, którzy idą za Chrystusem, to jeszcze Go widzą ci w tych najbliższych rzędach, a skoro idzie parę tysięcy ludzi, to ci z ostatnich to właściwie czasami trudno to jakoś tak ogarnąć i niewiele to ma wspólnego z jakąś manifestacją wiary czy z adorowaniem Chrystusa.
W Bazylice Kalwarii i Bożego Grobu w Jerozolimie procesja z Najświętszym Sakramentem zazwyczaj trzykrotnie okrąża kaplicę Grobu Bożego, przechodzi za trzecim razem obok kamienia namaszczenia u stóp Kalwarii. Ołtarze przygotowane są wewnątrz kaplicy Grobu Chrystusa, przy ołtarzu rozpoznania Mistrza przez Marię Magdalenę oraz w kaplicy spotkania Matki Bożej ze swoim zmartwychwstałym Synem. W Hiszpanii barwne i bogate obchody uroczystości Bożego Ciała mają wielowiekowe tradycje i są bardzo zróżnicowane. Dostojne i różnokolorowe arcybractwa w procesji w Toledo, taniec paziów w Sewilli, przepiękne karoce w Kadyksie. Od lat związane z tym świętem starają się połączyć obrzędy religijne z elementami świeckimi. W 1991 roku uroczystości Bożego Ciała w Hiszpanii z czwartku przeniesiono oficjalnie na niedzielę.
Jak to jest we Włoszech? Włosi wychodzą na ulicę w Boże Ciało?
O, we Włoszech jest to bardzo różnorodne. Przeróżnie to wygląda. No ja mam doświadczenie Rzymu, gdzie były parafie, w których była organizowana procesja. Chociaż nie było to, nie jest to praktyką diecezji rzymskiej. Uroczystość Bożego Ciała, święto zostało przeniesione liturgicznie na niedzielę. W wielu krajach z czwartku zostało przeniesione na niedzielę. Natomiast przez wiele, wiele lat ci ostatni papieże świętowali zgodnie z kalendarzem watykańskim, czyli w czwartek, tak jak my w Polsce, odbywała się procesja. W tym roku wyczytałem przynajmniej, bo strony włoskie aż huczą od tej wiadomości, ojciec święty Franciszek po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat przeniósł procesję, uroczystość Bożego Ciała na niedzielę. I również on będzie świętował w niedzielę. I również w Rzymie w niedzielę odbędzie się procesja. Czy będzie na niej papież Franciszek? Nie wiadomo, bo wydaje mi się, w zeszłym roku z Lateranu przejechał chyłkiem samochodem do Santa Maria Maggiore, ponieważ, jak sam powiedział, nie chciał, żeby w czasie procesji uwaga ludzi skupiała się na nim, ale żeby naprawdę skupiła się na Chrystusie. Natomiast to przeniesienie uroczystości na niedzielę, również tutaj tłumaczenie jest takie bardzo praktyczne, ponieważ czwartek we Włoszech, kiedy jest uroczystość, nie jest dniem wolnym od pracy i faktycznie te ostatnie lata był notowany spadek wiernych na tej wielkiej uroczystości z obecnością Ojca Świętego, później na procesji. No więc papież Franciszek postanowił przenieść to na niedzielę, gdzie o wiele więcej wiernych i również odwiedzających Rzym będzie mogło uczestniczyć w tej uroczystości. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Włochy, no to tak jak mówiłem, jest to bardzo, bardzo różnorodne. W niektórych miejscach procesje się odbywają i odbywają się w sposób no, przedziwny, bo czasami pojawiają się ołtarze, niekoniecznie cztery, czasami jest ich o wiele, wiele więcej.
A chodzi o cztery Ewangelie.
No w naszej tradycji, tak.
Polskiej.
Tak. Natomiast tam no, jest przeróżnie. Są miejscowości, gdzie no, to wszystko staje się bardzo żywym i bardzo interesującym, ale folklorem. Niesione są ogromne figury, kilkumetrowe, które przedstawiają sceny biblijne i one są targane przez ludzi przez cały czas procesji. I organizowane są, nie wiem nawet jak to powiedzieć, bo to już no, naprawdę jest przedstawienie, na które przyjeżdża wielu ludzi z odległych regionów Włoch. To się nazywa infiorata. To są naprawdę dzieła sztuki, to są dywany z kwiatów ułożone na trasie procesji. Przepiękne, no z kwiatów tworzone rysunki świętych, oblicza, przez które później przechodzi procesja. Ze zwyczajem sypania kwiatków nie spotkałem się. Być może gdzieś w jakiejś wiosce, w jakiejś prowincji jest to jeszcze kultywowane. Rozmawiając ze starszymi ludźmi, którzy nie pochodzili z Rzymu, pochodzili z południa, Sycylii, z Kalabrii, ktoś tam miał jeszcze w pamięci procesję do czterech ołtarzy, ale to było jakoś tak dawno. Natomiast teraz, jeżeli jest procesja, to jest to po prostu procesja. Jest to pochód za Jezusem, pójście za Jezusem.
Polsce nieodłącznym elementem procesji są dziewczynki rzucające kwiaty pod nogi kapłana niosącego monstrancję z hostią. Rzucanie kwiatów to zdaniem etnografa Andrzeja Kaczmarzewskiego echo układania dywanów kwiatowych popularnych na południu Europy.
W Polsce ta tradycja nie jest co prawda znana, aczkolwiek w Spicimierzu na Kujawach tam się też w jakiś sposób ona pojawiła, ale być może, że właśnie stąd się wzięło później u nas sypanie kwiatów, to jest też niczym innym jak robieniem takim dywanu przed kapłanem, który niesie Najświętszy Sakrament.
Kiedyś płatki kwiatów z procesji Bożego Ciała były zbierane i wykorzystywane w lecznictwie. Wierzono w ich moc. Podobnie jak zioła z wianków święconych w oktawę Bożego Ciała. Używano je do okadzania ludzi i zwierząt. Duże znaczenie miały na przykład płatki róż. Robiono z nich napar, którym leczono między innymi choroby gardła.
W medycynie ludowej wszystkie takie rośliny, które były jak gdyby dodatkowo wzmocnione poprzez kontakt z sakrum, czy to poprzez święconą wodę, czy właśnie poprzez to, że szedł po nich kapłan z Najświętszym Sakramentem, miały zastosowanie jeszcze jak gdyby wzmocnione.
Ususzone płatki kwiatów włożone do portmonetki miały przysparzać bogactwa i siły ludziom, którzy je nosili, mówi Maria Ruszała z Glinika Zaborowskiego koło Strzyżowa.
Wszyscy czekają na Boże Ciało, żeby sobie uzbierać tych kwiatuszków. Kiedy się pozbiera i wsadzi się do portmonetki, to się strasznie pieniądze trzymają człowieka.
Podobną moc miały zasuszone gałązki brzozy i lipy, którymi ozdabia się ołtarze na Boże Ciało, mówi Bożena Figiel.
Po zakończeniu procesji ludność rozbierała po gałązce, zabierając ze sobą do domu. Zatykano te gałązki w kapustę w celu podniesienia urodzaju. Ten zwyczaj w Przeworsku pozostał do dzisiaj, tak jak przed ponad 100 laty, uczestnicy procesji po zakończeniu procesji po kawałeczku gałązki z ołtarza zabierają ze sobą do domu.
Jedna z najbarwniejszych procesji Bożego Ciała odbywa się w Łowiczu. Przyciąga wiernych z całej Polski.
Tyle razy się słyszy o tych wspaniałych uroczystościach Bożego Ciała w Łowiczu. Nigdy nie byłam. Dzisiaj jesteśmy. No jest to przepiękna uroczystość, fantastyczne przeżycie.
Czy we Włoszech przyjmowana jest komunia częściej do ust, czy na ręce?
We Włoszech częściej na ręce. Przynajmniej w parafii, w której pracowałem. Było to już powszechnym zwyczajem.
W Polsce dość rzadkim. Tutaj są też pewne zasady.
Należy po prostu przyjąć na rękę Pana Jezusa i przed kapłanem spożyć Go, włożyć Go do ust. Tak, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś gdzieś wraca z tym Panem Jezusem na ręce do swojej ławki, dopiero tam Go spożywa. Nie. Ogólną zasadą jest ta zasada właśnie, że otrzymuje Go czy do ust, czy do rąk, ale spożywam go natychmiast po otrzymaniu.
Po co przyjmują wierzący Komunię Świętą? Dlaczego?
No to jest sakrament.
Jest to Chrystus, no, żywy Bóg, który daje nam się jako pokarm. Oczywiście no, jest to kwestia wiary. Tak,
ja sobie pokarm duchowy dla ducha, dla duszy, na wieczność.
Tak, tak, tak. To jest zgodnie ze słowami Jezusa w Ewangelii według świętego Jana. Nie troszcie się o pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne i mówi o swoim ciele, o swojej krwi. Oczywiście jest to kwestia wiary. Ja sobie zdaję sprawę, że ludzie, którzy nie wierzą, którzy się tym nie przejmują, kiedy słyszą tego typu wywody, no to... Mimo wszystko myślę, że należy o tym mówić i nie wstydzić się wiary i odkrywać jej piękno, bo to jest naprawdę piękne. Pięknym jest Bóg, który decyduje się na coś tak szalonego jak ustanowienie Eucharystii, w której On sam daje się nam jako pokarm. On sam. W tym bardzo takim prostym znaku, no bo kawałek chleba to jest tak kruche, tak delikatne, no ale to jest jednocześnie Bóg, który w tym pokornym znaku, pokarmu, to jest bardzo ważne, że to jest pokarm, to jest napój, który ja spożywam, faktycznie spożywam. Zjadam ciało Chrystusa i piję Jego krew. I Chrystus we mnie staje się żywy, miesza się z moim ciałem, ale również na poziomie fizycznym, nie tylko tym duchowym. Przebóstwia mnie, Jego ciało staje się moim ciałem, moje ciało staje się Jego ciałem. I chrześcijaństwo, Kościół katolicki od zawsze głosi przebóstwienie człowieka, nie jakiś straszny wysiłek pracy nad sobą, autoterapię i nie wiadomo co jeszcze, ale spotkanie z Bogiem żywym, który daje mi się jako pokarm, znając moją słabość, moją kruchość, wchodzi w moje życie ze swoim życiem, ze swoją mocą i On mnie przebóstwia, On mnie przemienia. To jest kwestia wiary, tak i nie, bo kto naprawdę żywi się Eucharystią, zaczyna zauważać w swoim życiu zmiany, których nie jest autorem i ma tego świadomość.
Dzisiaj możemy spożywać Komunię Świętą dwukrotnie, nawet dwukrotnie, pod pewnymi warunkami. Kiedyś tak nie było. Ludzie przyjmowali Komunię Świętą raz do roku albo
tak,
i rzadziej.
Tak, to prawda, to prawda. Było to związane z takim też ogromnym szacunkiem, spojrzeniem na wagę Eucharystii w życiu człowieka. W związku z tym decydowano się na takie wypuszczenie, żeby człowiek dobrze się przygotował i też z jak największym pragnieniem przyjął Chrystusa do swojego życia. Natomiast dzisiaj tak, możemy przyjmować ją dwukrotnie pod warunkiem, że drugi raz jest to w czasie mszy świętej.
Czyli uczestniczę w pełnej mszy świętej.
Tak jest.
Nie wszyscy mogą przyjmować komunię świętą. I tutaj Kościół mówi o tak zwanej komunii duchowej. Co to takiego?
To jest najprościej mówiąc komunia pragnienia. To jest pragnienie człowieka, pragnienie, które człowiek w sobie odnajduje, które w sobie rozbudza, któremu się poddaje. Ogromne pragnienie spotkania z Chrystusem. W tym sensie komunia sakramentalna tak naprawdę nie działa bez pragnienia. Komunia sakramentalna jest komunią duchową. Komunia duchowa, czyli to pragnienie, do którego zaprasza się osoby, które faktycznie nie mogą przystąpić do znaku sakramentalnego, ale to nie są tylko i wyłącznie osoby, które żyją w związkach tak zwanych nieregularnych, ale to są osoby również starsze, chore, cierpiące, które nie mogą opuszczać swojego domu, mogą jedynie zdać się na telewizję i na transmisję mszy świętej. One również są zaproszone do tego, żeby przyjmować komunię duchową, czyli pragnąć, mówić o tym Chrystusowi, ja chcę Cię przyjąć, chcę Cię w swoim życiu. Nie mogę przystąpić do sakramentu, do znaku sakramentalnego, ale mogę Ciebie pragnąć.
Sakrament Eucharystii, tajemnica Eucharystii, jesteśmy świadkami jej podczas mszy świętej. Co tam się dzieje? Na czym polega ta tajemnica?
Tak naprawdę Jezus Chrystus rzeczywiście umiera z miłości do człowieka, rzeczywiście się daje i rzeczywiście zmartwychwstaje. Bo msza święta to tajemnica paschalna, czyli tajemnica męki i zmartwychwstania Pana Jezusa.
No a samo przeistoczenie. Wspomnieliśmy dzisiaj o cudach eucharystycznych.
Tutaj, żeby to wyjaśnić najprościej, chociaż to proste nigdy nie będzie, wszystko opiera się na kategoriach Arystotelesa, który z Kościołem katolickim to nie miał nic wspólnego. Natomiast on, jego metafizyka, w której wyodrębnił pojęcie substancji. Czym jest substancja? Mówiąc najprościej, każda rzecz ma swoją istotę, to znaczy to, czym ta rzecz jest. Jeżeli mam chleb, to ten chleb jest chlebem w swojej istocie, w swojej substancji. W czasie mszy świętej, kiedy kapłan wyciąga ręce i prosi o Ducha Świętego, to nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego, mocą działającego w nim i poprzez niego Chrystusa, ta substancja chleba i substancja wina zostaje przemieniona w substancję ciała i w substancję krwi. Czyli ten chleb i to wino w swojej istocie zostają przemienione. Chleb nie jest już chlebem, jest ciałem. Wino nie jest już winem, jest krwią. Natomiast tak zwane przypadłości, czyli smak, kolor, pozostają te same. Dlatego my, kiedy spożywamy komunię, czujemy smak chleba, ale tak naprawdę spożywamy ciało Chrystusa. Jasne, że jest to trudne. Jest to trochę filozofowanie, ale tak najprościej tłumaczy to Kościół, opierając się na świętym Tomaszu, który czerpał z Arystotelesa. Natomiast chrześcijaństwo nie jest teoretyzowaniem, nie jest tłumaczeniem. Jeden akt prawdziwej wiary, to znaczy prawdziwego takiego doświadczenia Boga, spotkania z Nim, dla mnie jest o wiele bardziej ważny niż 1000 konferencji teologicznych.
Na koniec jeszcze otwieramy Biblię, Ewangelię Janową. To słowa Chrystusa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W audycji udział wzięli
ojciec Marcin Dusiński, Zgromadzenie Ducha Świętego,
ojciec Maciej Sierz-Putowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego,
a także ojciec Jan Maria Szewek, ksiądz Grzegorz Michalczyk, ksiądz Tomasz Bać, ksiądz Bogdan Bartołd, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Maria Ruszała, Bożena Figiela, Zbigniew Karwalski i Andrzej Kaczmarzewski. Za uwagę dziękuję Ewa Dąbrowska. Wszystkim, o czym śnię.
the sorrow all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
W Polskim Radiu PIK. 18.10 Zwierzenia przy muzyce i Joanna Gajda. Pianistka jazzowa, bydgoszczanka, choć dziś mieszka w Szczecinie. Po 20.00 Obywatel.pl w audycji o odpowiedzialności małżonków za długi. Powiemy też o prowadzonym przez Polską Akcję Humanitarną projekcie Zamiast kwiatka niosę pomoc oraz powiemy, jakie prawa przysługują konsumentom. Po 22.00 Wieczorne piksele. Trwają prace nad zmianami w szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma szansę znaleźć się wśród uniwersytetów badawczych, w których szczególny nacisk położony będzie na rozwój naukowy. Jak w tej konkurencji poradzą sobie bydgoskie publiczne uczelnie? O tym dziś w Polskim Radiu PIK.